co jest duże, a co małe. Wiadomo, proszę was. Długo o tym rozmyślałem, martwiąc się o własny wzrost. Słoń góruje niesłychanie nad Biedronką, mrówką, pchłą. Lecz gdy słoń nad morzem stanie, morze większe jest niż słoń. Co jest duże, a co małe? Co jest czarne, a co białe? Co jest dobre, a co złe? Zastanawiam się.
No właśnie, co jest dobre, a co złe. Proszę Państwa, ten program nazywa się Co jest duże, a co małe i witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Kolejna odsłona i kolejny program Co jest duże, a co małe. Tym razem nietypowo, nie w ostatni poniedziałek miesiąca, a u progu dni szczególnych, które przypadają w lutym już od pojutrza, ponieważ 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych, 12 lutego dzień, który dla nas jest ważny, dla osób, które dzisiaj tutaj Państwa witają w audycji, a mianowicie Dzień Opiekuna, opiekuna rodzinnego, opiekuna nieformalnego. Zaraz potem, 13 lutego, Dzień Miłości Własnej, a 14 Walentynki. Musicie Państwo przyznać, że tydzień niesamowity. Chciałabym...
Ciąg ważnych zdarzeń.
Bardzo ważnych. Bardzo ważnych, tak, które właśnie między innymi spowodowały to, że widzimy się nie w ostatni poniedziałek miesiąca, ale w dniu 9 lutego. Kto jest z nami tutaj w studio? Chciałabym przedstawić współprowadzącą Joasię Divinę.
Dobry wieczór.
Chciałabym przedstawić Rafała Boruca, opiekuna szczególnego, opiekuna rodzinnego. A dlaczego szczególnego? Powiemy o tym za chwileczkę. I jest z nami też jest z nami też obecny Jonasz Błajet, społecznik, obserwator. I myślę, że w tej roli go dzisiaj poznamy.
Dobry wieczór.
Witam Państwa też serdecznie. Anna Nowak, prowadząca dzisiejszy program.
A ja jeszcze tylko dodam, że program realizuje Łukasz Kurzawski. Jest za szybą.
Bardzo nam miło. Cóż możemy powiedzieć w kontekście 12 lutego? Dzień opiekuna. Tak się składa, że w zasadzie każdy z nas ma doświadczenie krótkotrwałe, długotrwałe, czasami całożyciowe w roli opiekuna. Opiekuna rodzinnego, czasami przez przypadek, czasami choroba, niepełnosprawność nagła w wyniku wypadku powoduje, że osoba nam bliska, dziecko, babcia, mąż, żona, siostra, brat, stają się osobami potrzebującymi naszego wsparcia, naszej opieki, stają się osobami zależnymi, choć nie lubię tego słowa, bo ten zwrot, to określenie powoduje właśnie tą zależność, a przecież bycie opiekunem to jednak rola pełna empatii. Nie wyobrażam sobie, aby być opiekunem, opiekunką bez wrażliwości, bez szacunku, bez godności wobec osoby, która tej pomocy naszej oczekuje, potrzebuje.
A ja może też dodam tak od siebie, że wydaje mi się, że mówiąc tutaj o tym Dniu Opiekuna, to nie jest jeszcze aż tak głośny i medialny dzień, prawda? Ale przecież dotyczy tysięcy rodzin, które każdego dnia przecież mierzą się z wyzwaniami niewidocznymi tak na pierwszy rzut oka.
To prawda. Ja próbowałam znaleźć w internecie informacje na temat tego, ilu opiekunów jest w Polsce. I muszę powiedzieć, że ani na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, ani na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej takiej informacji nie znalazłam. Możemy tutaj szacunkowo założyć, w oparciu o przeprowadzone badania przez firmę Eurofamcare, że osób pełniących rolę opiekunów, opiekunek w Polsce jest około 2 milionów. Natomiast z tak formalnego punktu widzenia 275 tysięcy mniej więcej osób korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje właśnie w momencie, kiedy stajemy się tym opiekunem. I co ważne, te 2 miliony osób to są opiekunowie niezarejestrowani, niepracujący w tym zawodzie, po prostu pełniący rolę opiekunek, opiekunów, osób bliskich, osób, które tej opieki potrzebują.
Właśnie chciałbym może tutaj w tym momencie powiedzieć, że takim jednym z takich tych 2 milionów opiekunów jestem ja i moja
żona. Rafał Boruc.
Tak, Rafał Boruc. Mhm. Jestem ojcem 3 synów, ale 2 z nich to bliźniaki, wcześniaki, które mają 23 lata. No i wydaje mi się, że jest to jakiś swego rodzaju zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Ale nie nazwałbym tego misją, jest to po prostu rola, jaką przyszło mi w życiu pełnić. I staram się z tej roli wywiązywać jak najlepiej. Czas i dzieci pokażą, czy robię tak, jak trzeba, ale wydaje mi się, że uśmiech, codzienny uśmiech moich dzieci sprawia, że robię to, co mogę.
A powiedz, Rafale, czy widzisz jakąś różnicę w tym, że mówisz o sobie, jestem opiekunem, jestem ojcem? Czy to się przenika?
Właśnie nie. Ja przyznam szczerze, że o tym, że jest taki dzień opiekuna, dowiedziałem się dopiero dzisiaj. Ja nigdy wcześniej nie zastanawiałem się nad tym i nawet nie myślałem, że jestem opiekunem. Jestem po prostu ojcem. I staram się zapewnić swoim dzieciom radość, szczęście, możliwie spokojny i dobry rozwój.
Aczkolwiek myślę sobie, że młodzi mężczyźni, bo takimi są twoi synowie, w sytuacji, gdy byliby osobami zdrowymi, pełnosprawnymi, wiedliby już prawdopodobnie niezależne życie, a jednak nadal są z wami w domu rodzinnym i myślę, że ten codzienny rytuał, dzień przebiega jednak troszkę inaczej. Czy mógłbyś chociaż parę słów na ten temat powiedzieć, jak wygląda dzień w rodzinie Boruców?
Jest przede wszystkim bardzo poukładany. Chyba to wynika ze specyfiki naszej rodziny, ponieważ właśnie mamy 2 niepełnosprawnych synów. 3 syn już jest też dorosły, a mieszka jeszcze z nami, bo studiuje na Akademii Medycznej. Natomiast my z żoną musieliśmy się, że tak powiem, podzielić. Dokonaliśmy, że tak powiem, społecznego podziału pracy. I żona zajmuje się jednym z bliźniaków bardziej, czyli Dawidkiem. On jest o 8 minut młodszy od Kamila. A ja zajmuję się Kamilem z racji tego, że Kamil jest cięższy. No i wymaga trochę więcej siły, żeby się nim opiekować. No i jak wygląda nasz dzień? Budzimy się rano. Dni są do siebie podobne, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żeby były monotonne, bo zawsze się wydarzy coś ciekawego. Natomiast budzimy się rano, ubieramy chłopców. Jako że chłopcy uczęszczają do szkoły zakątek.
Przyjeżdża transport?
Nie. Transport przyjeżdżałby około godziny 6:30 do 7:00. A synowie lubią sobie pospać, zwłaszcza Kamiś nie lubi, jak się mu przerywa sen. On jak się rozbudzi, to musi dojść do siebie. No więc od samego początku zrezygnowaliśmy. Ja dzieci wożę najczęściej do szkoły, chyba że mam jakieś sprawy zawodowe, to wtedy żona, jak mnie nie ma na miejscu. Ale to my wozimy, staramy się być w szkole około 9:00. Tam chłopcy jedzą śniadanie. Są zaopiekowani, mają różne ciekawe zajęcia. Muszę przyznać, że istnienie takiej placówki jak zakątek jest sprawą wielkiej wagi dla nas, ponieważ my przez te kilka godzin, kiedy chłopcy są w szkole, możemy zająć się, że tak powiem, swoimi sprawami. Mhm. Możemy jakoś w miarę normalnie funkcjonować.
Jak długo trwają zajęcia?
Zajęcia trwają w szkole mniej więcej od godziny 9:00 do godziny 13:00. 13:30 chłopcy w szkole jedzą obiad. Następnie wtedy właśnie około 13:30 są, że tak powiem, wsiadają do autobusu. I około 14:30 wracają do domu. No i wtedy już musimy się, że tak powiem, nimi zająć na nowo. Kamiś je obiad, Dawidek też. Kamiś je, przepraszam, drugi obiad, bo pierwszy obiad je w szkole, ale ma apetyt i zawsze dajemy mu drugi obiad.
A powiedz, czy są jakiekolwiek czynności, które synowie potrafią wykonać samodzielnie? Czy jesteście ich rękami,
jesteśmy
nogami?
Rąkami, nogami i czasami nawet oczami.
Tak.
Także jesteśmy dla nich...
Czyli wszystkie czynności pielęgnacyjne, tak, związane z karmieniem, kąpielą, tak, kładzeniem, tak, spać, ubraniem,
tak,
rozbieraniem.
Przebieraniem, tak jest, tak jest. Z Dawidkiem tutaj wielkie słowa pochwały chciałbym pod adresem swojej żony umieścić, ponieważ Dawidek ma atetozę. To związane z wcześniactwem jego, uszkodzenie centralnego układu nerwowego i wykonuje ruchy mimowolne. Im więcej emocji u Dawidka się pojawia, tym więcej ruchów mimowolnych. No i wtedy żona musi naprawdę walczyć, żeby go okiełznać. No, nieraz ja jestem też potrzebny do tego. No, ale wracając do tego dnia, po szkole chłopcy następnie odpoczywają. No i tak około 22:00 lubią sobie jeszcze przed snem, że tak powiem, musi być dawka czułości, muszą być emocje, przytulamy się do siebie, śpiewamy sobie i chłopcy nie usną, dopóki tej dawki codziennej miłości, czułości nie uzyskają. No i Kamiś, zwłaszcza jak tata nie przyjdzie wieczorem, no to przy zamkniętych drzwiach to jeszcze potrafi kilka razy krzyknąć tata, tata, bo tata musi ukochać i przytulić, dać budzi na koniec.
Musicie
to
państwo...
Wiecie państwo, to jest niesamowite, bo chłopcy mają 23 lata.
Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że słuchając ciebie, Rafale, tak zastanawiam się właśnie, bo mówisz jednak cały czas w kontekście ojca i dzieci, a jednak trzeba pamiętać, że są to dorośli,
tak,
mężczyźni. Niedługo
wąsy
koniec
mają
szkoły.
I brodę.
O, proszę bardzo. Ale też chcę powiedzieć, że niedługo ten bardzo przez ciebie pozytywnie oceniany czas szkoły, edukacji się skończy. I też pozostanie pytanie, co dalej, prawda? Natomiast jeszcze chciałabym przypomnieć, że audycję prowadzimy na żywo z możliwością i z zaproszeniem do telefonów i do rozmowy z nami pod telefonem 61 86 54 654. Zapraszamy wszystkich do dzwonienia do nas i podzielenia się swoimi doświadczeniami.
No i właśnie, mamy pierwszy telefon, to może odbierzemy.
Wspaniale.
Tak. Proszę założyć słuchawki i zaraz
sprawdzimy,
kto do nas dzwoni. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak pani ma na imię?
Anna Duniewicz, reprezentuje inicjatywę Nasz Rzecznik, która jest taką dużą inicjatywą na rzecz bardzo różnych grup wrażliwych, między innymi właśnie opiekunek i opiekunów.
Rodzinnych przede
rodzinnych,
wszystkim, prawda?
Oczywiście. Tak.
Mhm.
Także mamy zespół praw opiekunek i opiekunów, którzy w tym roku ruszają z kampanią, po raz trzeci zresztą, na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Czy można by prosić o parę słów na temat tej kampanii?
Oczywiście. Kampania Póki My Żyjemy, o takim znamiennym tytule, haśle, jest realizowana już po raz trzeci właśnie przez Zespół Praw Opiekunek i Opiekunów i w tym roku chcemy podkreślić pięć takich głównych postulatów, ale też oczywiście powiedzieć, jak ważna to jest rola.
A czy można prosić o przedstawienie tych postulatów, bo
oczywiście.
Myślę sobie, że są one bardzo ważne i powinny wybrzmieć właśnie i dzisiaj, i przy okazji 12 lutego.
Oczywiście. Przede wszystkim zaczęłabym od tego, że praca opiekuńcza jest pracą. Wychodzimy z takiego założenia i chcemy domagać się szacunku i uznania dla tej pracy, żeby nie była uwikłana w takie kulturowe kalki i społeczne oczekiwania. Równe traktowanie. Chcemy mówić o równym traktowaniu, że wszyscy opiekunowie rodzinni, nie tylko opiekunowie dzieci, powinni mieć możliwość otrzymywania świadczenia opiekuńczego i jednocześnie móc wykonywać pracę zarobkową na tyle, na ile ich sytuacja na to oczywiście pozwala i ich zasoby. Chcemy też mówić o godziwych zabezpieczeniach emerytalno-rentowych dla starszych opiekunek i opiekunów, bo oto mamy do czynienia z takimi absurdami, że jeżeli ktoś sprawuje pracę opiekuńczą przez całe życie, no, może liczyć, jeśli jest kobietą, na 20 lat opłacania, 20-letni okres składkowy. Mówimy o składkach emerytalno-rentowych. W przypadku mężczyzn jest to 25 lat, także to jest bardzo istotny problem, zresztą podnoszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich jakiś czas temu, bo właśnie my z Rzecznikiem współpracujemy. Chcemy też mówić o właśnie przywróceniu świadczeń opiekuńczych dla osób, które wspierają dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, podkreślając, że przymusowa dożywotnia praca opiekuńcza bez wynagrodzenia jest przemocą ekonomiczną. Ważnym postulatem jest też, są systemowe rozwiązania, jeśli chodzi o mieszkalnictwo ze wsparciem dla każdej osoby z niepełnosprawnością, tego potrzebującej.
Czyli mówimy w tej chwili już o sytuacji, kiedy opiekun z racji jej wieku, sytuacji osobistej, zdrowia, które podupada, nie jest w stanie już sprawować takiej bezpośredniej opieki i rzeczywiście tej osobie, której tą opiekę świadczy, potrzebna jest jakaś zewnętrzna pomoc, mieszkanie wspomagane, jakaś forma mieszkania już poza domem rodzinnym, prawda?
Z jednej strony tak, dlatego że grupa opiekunów i opiekunek także z naszego zespołu walczy o takie właśnie rozwiązania. Natomiast część osób będzie zgodnie z konwencją też zresztą potrzebowała wsparcia w miejscu zamieszkania i to wsparcie też powinno przybrać taką formę no właśnie tego mieszkania ze wsparciem, tak?
Żeby asystenckim to na przykład,
nie ograniczało,
prawda,
się do czterech ścian, ale też opieki, która jest świadczona wedle właśnie potrzeb. Także z jednej strony tak, poza tym domem rodzinnym jest to rozwiązanie dla części osób. Natomiast też rozumiemy, że potrzeby są bardzo różne i trzeba do nich podchodzić z szacunkiem, z uważnością i tworzyć takie systemowe rozwiązania, które wychodzą naprzeciw różnym potrzebom. I jest jeszcze kwestia oczywiście opieki wytchnieniowej i nie jakichś nietrwałych programów, ani nie modelu w stylu ostatniego modelu turystyki wytchnieniowej, który no jakby dekretował odgórnie konieczność odpoczynku osób opiekuńczych i osób z niepełnosprawnościami, a wiemy, że nie każdy, że czasami no trzeba mieć to wytchnienie jedni od drugich, mimo że ta więź jest ogromnie silna, jednak jest potrzeba, żeby troszeczkę mieć tę własną przestrzeń i móc też od siebie czasem odpocząć. Tak. Ja przy okazji bardzo pozdrawiam pana Rafała Boruca, bo uważnie słucham tego, co pan mówi i jak pięknie pan mówi o swojej relacji z synami. To jest wspaniałe, ale myślę, że każdy opiekun, każda opiekunka też potrzebuje kawałeczka swojej życiowej przestrzeni i to, co państwu daje zakątek, prawda? Tak. Przydałoby się takie miejsce właśnie też dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które są tak zwanymi trudnymi osobami, które no, czasem niestety wypadają z systemu wsparcia i nie mogą liczyć na miejsce w ośrodkach dziennego wsparcia.
No synowie jeszcze synowie jeszcze przez półtora roku będą tylko korzystać z tego właśnie systemowego rozwiązania. Kończą w momencie, kiedy skończą 25 lat, wypadają z jakiejkolwiek formy wsparcia instytucjonalnej. No trzeba będzie myśleć o tym właśnie, jak to w sposób, że tak powiem, oddolny zorganizować. Powstają i są, działają prężnie fundacje takie jak Żurawinka i inne, właśnie stowarzyszenie na tak też, no, które starają się pomóc nam i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Niemniej wydaje się, że ten próg 25 lat jest wielkim nieporozumieniem.
I, absolutnie.
I właśnie państwo, które szczyci się tym, że stało się 20. gospodarką świata i już wyszliśmy z tego, że tak powiem, biednego grajdołka, powinno coś z tym zrobić. Zobaczymy. Jesteśmy pełni nadziei.
A chciałabym zapytać, ponieważ tutaj usłyszeliśmy o tych pojawiających się projektach, no niestety to nie są rozwiązania systemowe związane z opieką wytchnieniową czy z asystencją. Czy Rafale w ogóle korzystacie z takich form wsparcia?
Powiem szczerze.
Proszę mówić prawdę.
Tak, prawdę. Więc korzystamy. Znaczy się, codziennie chłopcy jeżdżą, wiadomo, to już o tym wspomniałem, do szkoły Zakątek. Natomiast później raz czy dwa razy korzystaliśmy w trakcie wakacji z pomocy stowarzyszenia, które zorganizowało nam godziny wytchnieniowe. Po prostu opłaciło kilka godzin.
Poczuliście ulgę? No właśnie, nie bez powodu wiecie, o to pytam.
Wiecie państwo, to tak trudno powiedzieć, jeżeli przychodzi ktoś, bierze syna na 2 godziny czy na 3 godziny, zanim my się ogarniemy po tym, jak oni zostaną zabrani, no to już zaraz wracają. Trudno to nazwać jakimś wytchnieniem, jakimś odpoczynkiem. Aczkolwiek no, jakaś forma pomocy jest, bo to dotyczy czasu wakacji.
Tak, czyli tych dwóch miesięcy bez szkoły.
Bo tak naprawdę wakacje są dla nas najcięższym okresem, ponieważ chłopcy są wtedy z nami 24 godziny na dobę. No i oczywiście staramy się o dofinansowania. Jeździmy na różne turnusy rehabilitacyjne.
Ale też w roli rodziców
Ale
opiekunów.
Ale tak, jedziemy w roli rodziców opiekunów i tym to się różni tylko od codziennego dnia, że spędzamy, że zmieniamy miejsce, zmieniamy otoczenie, jedziemy nad morze, ale tak naprawdę przez te znowu jesteśmy przez cały czas z synami. I ja nie twierdzę, że to jest zły czas, ale czasami moglibyśmy spędzić go inaczej. Czasami moglibyśmy też się oderwać od tego.
Pobyć we dwoje,
prawda? Tak. No jest to ciężko. Ciężko. W kinie byliśmy. No teraz dobrze, syn nam zafundował, ale to tylko wtedy, kiedy chłopcy byli w szkole, czyli poszliśmy na seans południowy do kina, poszliśmy na dom zły, no bo już trzeba było szybko wracać, ponieważ o pierwszej chłopcy czy tam o drugiej wracali do domu. No my już byliśmy. Ale dobrze.
A muszę powiedzieć, że dobór filmu, bo mówimy chyba o filmie dość jednak takim trudnym,
tak.
To chyba nie był do końca właściwy. Ja bym polecała jednak jakąś komedię romantyczną, tak wydaje mi się, że ja.
Romantyzm mamy w domu na co dzień z żoną, także.
A czy pani Agnieszka chciałaby jeszcze coś dodać?
Pani Ania?
Pani, tak, przepraszam. Tak, bo pani
bardzo chcę pozdrowić Żurawinkę. Mam przyjemność w ogóle współpracować z panią Anną Nowak już od lat. Niejedną kampanię razem organizowałyśmy, także bardzo mi było miło się dodzwonić. Polecam państwa uwadze kampanię Póki My Żyjemy, też na właśnie takim profilu. Kampania społeczna Póki My Żyjemy. I myślę, że Anna Nowak opowie, uchyli jeszcze rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o różne kampanijne nasze akcje, między innymi
Spodziewaj się listu.
Także ja już państwa zostawię ukłony ogromne, wyrazy szacunku i pięknie było się dodzwonić i móc porozmawiać. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Serdecznie również pozdrawiamy również za miły, ale też bardzo merytoryczny głos dzisiaj. I teraz myślę, że
Cały czas apelujemy o telefony do naszych słuchaczy. Przypominamy numer 618654654. Posłuchajmy może opinii naszych mieszkańców naszego miasta na temat opieki. Taką sondę przeprowadził Jonasz Błajet.
Dzień opiekuna 12 lutego już za chwilę i z tej okazji spacerując parkiem Wilsona zapytam przechodniów, czy mieli okazję kiedyś być opiekunami, a jeśli tak, to jakie były to dla nich emocje? Posłuchajmy. Czy miała pani okazję kiedyś kimś się opiekować?
Oczywiście.
Tak. Kto to był?
I moja teściowa, i męża babcia, które chorowały.
Jakie to były emocje?
No, ciężkie, bo to wiadomo, że to teściowa moja miała raka i ona po prostu już była w takim stanie, że nie kontaktowała. To naprawdę ciężkie jest taka opieka nad takimi ludźmi.
Czy miałeś okazję kiedyś kimś się opiekować?
Tak, moim bratem. Dla mnie było to normalka, bo mój brat ma już 9 lat. Zajmuję się nim tak naprawdę, kiedy wracam do domu, jeśli rodziców nie ma.
No teraz się opiekujemy dzieckiem, ale tak dorosłym osobom to nie.
No, ja się babcią swoją opiekowałam, także... No, ale to było bardzo dawno temu, ile 20 lat już babcia, jak nie żyje, moja babcia, czyli Kasi prababcia.
Jakie to były emocje?
No, duże związane właśnie z tą opieką, bo babcia już nie domagała, była nie tak światła na umyśle, nie poznawała, także no takie różne emocje, bo zapamiętało się babcie z tych czasów, gdzie była jeszcze aktywna, była bardzo dobrą osobą, a później te życie jej wygasało powoli, nie? No i tyle, no. Ale pozostało gdzieś tam, pamiętam bardzo dobrze właśnie ten okres, nie? No.
A w kontekście maleństwa dziecka, jakie to są emocje, taka opieka nad dzieckiem?
Sinusoida emocji. Raz szczęście, raz złość, raz bezsilność, ale generalnie no, nie możemy narzekać, bo dziecko jest raczej spokojne. No w każdym razie jest to wyzwanie, o tak. Jestem mamą od 7 tygodni i chylę czoło każdej mamie. Każdej mamie nawet więcej niż jednego dziecka. O tak. Uważam, że to bardzo, bardzo trudny okres i no i naprawdę kobiety muszą sobie dawać radę ze wszystkim, bo dziecko płacze.
Nie wiemy dokładnie, bo nie odpowie nam na pytanie. Wiemy, co dokładnie się dzieje, czy brzuszek, czy coś innego, czy siusiu zrobiło, no to trzeba się dużo domyślać.
Tak średnio, w zasadzie to nie.
A jak pan myśli, jakie to byłyby emocje?
No na pewno duże, bo bierzesz odpowiedzialność za kogoś, a tak to... Nie mam pojęcia.
Czy miała pani okazję kiedyś kimś się opiekować?
Tak, praktycznie całe życie z przyczyn osobistych i zawodowych. To są emocje z dwóch stron, całkiem inne. Z jednej strony jest to poczucie takiego działania, bycia dobrym człowiekiem, robienia czegoś dobrego. Ale też, kiedy się za dużo pomaga albo dana osoba wymaga bardzo dużo zaangażowania, jest to obciążające psychicznie i może prowadzić do wypalenia zawodowego.
Mhm. Bardzo dziękuję. A mogę zapytać, co pani robi zawodowo?
Z zawodu jestem rehabilitantką.
To sondę przeprowadził obecny zresztą dzisiaj w studio Jonasz Błajet. Miałeś niezwykłe szczęście, bo udało ci się spotkać osoby, które mogły się podzielić z nami swoim doświadczeniem jako opiekunowie.
To prawda. Przez chwilę zastanawiałem się, czy w ogóle spotkam kogoś, kto nie ma takiego doświadczenia. I też to, co było dla mnie bardzo ciekawe, to zaobserwować, że naprawdę osoby, które mają to doświadczenie, są z tego doświadczenia dumne. Że oni bardzo chętnie przyznali, że mieli okazję kimś się opiekować, a za te osoby w mniejszości, które tego doświadczenia nie miały, jakby taki wyrzut sumienia pojawił się na ich twarzy.
To też ciekawe doświadczenie. Drodzy Państwo, ja może odbiorę kolejny telefon. Halo, halo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Mówi Anna.
Pani Aniu, od razu mam prośbę.
Mam prośbę powiedzieć.
Dobrze, gdyby pani mogła ściszyć radio, ponieważ mamy pogłos.
Dobrze. Już. Właśnie byłam zdziwiona.
Że no. Pani siebie słyszy podwójnie, tak? Teraz już będzie lepiej.
Proszę panią, moja mama mnie urodziła w 1945 roku. W 8 miesiącu ciąży jako dziecko niewidome. I miałam umrzeć. No to mówi do ojca, to trzeba ją ochrzcić. I ja zostałam ochrzczona 8 grudnia, a urodziłam się 3 września. I proszę panią, i po chrzcie dopiero zaczęłam mrugać i całe życie patrzę jednym okiem, prawym. Byłam księgową. I mój stomatolog dziwił się, że jak w księgowości pani pracuje i jednym okiem.
Tak.
Ale za to mam bardzo dobrą głowę. I pierwsze wspomnienie, jak mama urodziła drugą, jak urodziła siostrę, to nie miałam 2 lat. I do dnia dzisiejszego mogę na każdy temat rozmawiać.
A i proszę panią, przepraszam, chciałabym zadać pani takie pytanie, czy właśnie ze względu na to, że urodziła się pani jednak przedwcześnie, bo miesiąc przed terminem i jednocześnie pojawiły się te problemy ze wzrokiem, czy też doświadczała pani ze strony rodziców, mamy właśnie takiej szczególnej opieki, czy...
Tak.
A czy mogłaby nam pani coś na ten temat powiedzieć?
A w ogóle to mój ojciec był oficerem, farmaceutą. I po chrzcie pokochał mnie inną miłością i do śmierci byłam córką tatusia. A za to moje siostry przez to podobnie. I tak mnie nienawidzą, proszę pani, że szkoda mówić.
No tak to bywa czasami i również w rodzinie. Ale rozumiem, że mama kochająca też bardzo.
Też.
I taka opiekuńcza.
I co jeszcze? Później moja mama zachorowała i ja się opiekowałam moją mamą.
Ach, widzi pani. No, czyli oddała pani to, co otrzymała jako dziecko.
I proszę panią, i moja mama mówiła do mnie, Ania, ty wiesz, jak ja cię kocham? Żadnej siostrze tego nie powiedziała, bo jak one mieszkały za granicą, jak przyjeżdżały, to dyrygowały moją mamę, a u nas nie. Był spokój i jak odchodziła, to powiedziała ważne zdanie. Ania, dasz rady, bo ja w ciebie wierzę. I mając skończone 80 lat, ja funkcjonuję, ja jestem aktywna.
Piękne. Bardzo pani Aniu dziękujemy za podzielenie się tym pięknym doświadczeniem, historią. Jesteśmy wzruszeni tutaj słuchając.
Ale według mnie jeszcze nade mną czuwa Pan Bóg.
Tak.
Tak.
Pani Aniu, dziękuję.
Jeszcze to chciałam powiedzieć. W 2019 roku miałam soczewskie. Zacznijmy. 2 lata temu to oko się robiło coraz bardziej mętne, coraz gorzej widziałam i musiałam, i poszłam do mojej okulistki, skierowałam mnie na ziębitką i się okazuje, że pod soczewką zrobił się tor, więc skamieniały. Ja jeszcze wysłałam intencję na Jasną Górę i pan doktor usunął to laserem, a ja wstaję i mówię, pani doktorze, a ja widzę. Ja chodzę bez okularów i czytam bez okularów.
No wspaniale. Życzymy w dalszym ciągu takiej witalności, zdrowia, wszystkiego dobrego, pani Anno. Bardzo dziękujemy.
Mogę na każdy temat rozmawiać.
Dziękujemy bardzo. To był bardzo pozytywny telefon. Przypominam raz jeszcze numer 618654654. Ja jeszcze wrócę może do poprzedniego telefonu, do rozmowy na temat tej kampanii społecznej Póki My Żyjemy, bo te wszystkie postulaty, które przed chwileczką, czy parę minut temu przedstawiła nam pani Anna, pokazują, że po pierwsze opiekunowie tak naprawdę, i o tym chyba mówicie głośno, nie potrzebujecie pochwał, ale tak naprawdę realnego wsparcia i zrozumienia przede wszystkim.
Tak, jeżeli mówimy o wsparciu, to bardzo potrzebne jest systemowe wsparcie, bo tutaj i Rafał wcześniej mówił o tych projektach. Projekty są świetne, ale projekty są od do, one się po prostu kończą. Nie ma tej ciągłości, tej systematyczności, na której można się oprzeć i która daje to poczucie bezpieczeństwa. Także no, tutaj ta kampania Póki My Żyjemy, między innymi no, bardzo ważny postulat o wprowadzenie systemowego wsparcia, takiego, powiedziała, kompleksowego, które zapobiegnie wypaleniu, zmęczeniu, ale też marginalizacji, bo tutaj pełnienie roli opiekuna to jest rola całodobowa. czasami krótko, bo wiąże się z jakąś chorobą, która trwa w jakimś odstępie czasu, ale czasami jest to po prostu całe życie. Więc często opiekunowie są zmuszeni zrezygnować z pracy zawodowej. Pojawia się też to zagrożenie ekonomiczne, więc tutaj jest naprawdę bardzo wiele problemów. Ale chcę powiedzieć, że właśnie w ramach tej kampanii Póki My Żyjemy jest jeszcze taka akcja, po raz pierwszy zainicjowana w tym roku, pod hasłem Spodziewaj się listu. I opiekunowie osób zależnych piszą listy od siebie. Są to najczęściej mamy i wysyłają te listy do kobiet, które rządzą w świecie polityki, od których decyzji niejednokrotnie zależy sytuacja opiekunów, matek opiekunów, opiekunek. Więc to proszę się spodziewać tych listów i teraz już mówię do wszystkich kobiet, które i w parlamencie pracują i w samorządach, te listy są już w drodze. I akcja Spodziewaj się listu trwa. Zachęcamy też wszystkie inne osoby do włączenia się do tej akcji. Ale też chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo najczęściej rola opiekuna, opiekunki jest znana jako rola pełniona przez rodziców wobec swoich dzieci. Natomiast już tutaj te telefony, które mieliśmy, szczególnie ten ostatni od pani Ani, pokazuje, że na różnych swoich etapach życia pełnimy różne role opiekunów, czasami oddając tą opiekę, której doświadczyliśmy jako dziecko i świadczymy ją swoim dziadkom, babciom, rodzicom. Bardzo wiele jest teraz przypadków, kiedy osoby aktywne zawodowo są zmuszone zrezygnować z pracy, żeby zająć się mamą, tatą z postępującą chorobą otępienną czy z Alzheimerem, ale też bardzo wiele rodzeństwa opiekuje się swoimi dorosłymi braćmi i siostrami, które są, żyją z niepełnosprawnością. Więc warto o tym pamiętać, że właśnie ta opieka ma różne oblicza.
I opiekunem może też być przyjaciel przecież.
Tak, no tutaj wspominałam ci o takiej historii. Znam piękną historię. Ona trwa, dzieje się w Swarzędzu i to jest chyba tylko ten jedyny konkret, który powiem. Dotyczy dwóch kobiet, dwóch przyjaciółek, które były ze sobą związane zawodowo, ale też właśnie takimi więzami przyjaźni w czasach, kiedy po prostu wspólnie podróżowały, cieszyły się życiem i w pewnym momencie u jednej z tych kobiet zdarzyła się rzecz okrutna, wypadek, została potrącona przez samochód, wychodząc od szewca i przebiegając przez ulicę. I właśnie ta przyjaciółka już od kilkunastu lat stała się jej opiekunką. Mieszkają razem, właściwie jedna drugiej bardzo dużo zawdzięcza, bo osoba świadcząca tą opiekę czuje też wielką wdzięczność, że mogła tą rolę przyjąć i po prostu zaopiekować się tą osobą, z którą przeżywała tak piękne chwile wcześniej. Także wcale nie więzy krwi. Czasami są to różne relacje, które decydują o tym, że przyjmujemy rolę opiekunki, opiekuna.